Miłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, chcielibyśmy otworzyć Boże Słowo. Jest powiedziane, gdy idziesz do domu Bożego, to nastaw się na słuchanie. I myślę, że z takim nastawieniem przyszliśmy dzisiaj na to miejsce, aby wsłuchiwać się w Boży głos. A tak jak już pastor Jan zapowiedział, moje dzisiejsze kazanie czy wykład będzie inny niż zwykle. Mianowicie nie będzie to jakiś konkretny jeden temat, ale raczej przegląd Starego Testamentu w telegraficznym skrócie, aby zobaczyć, jak wyglądał, czy wygląda konflikt szatana z Bogiem w historii ludzkości. I o co w tym wszystkim chodzi? I dlaczego to, co się dzieje wokół nas, akurat tak się dzieje, jak to możemy obserwować. Jest powiedziane w Nowym Testamencie, cokolwiek przedtem napisano dla waszego pouczenia napisano. I dlatego też zawsze zachęcam do czytania Starego Testamentu, a mnie jeden z braci tutaj zachęcił, żeby skoncentrować się troszkę na Starym Testamencie, ale tak jak powiedziałem, nie będzie to jeden jakiś konkretny wykład czy temat, ale raczej przegląd, abyśmy mogli się temu wszystkiemu przyjrzeć. I słyszeliśmy słowa Pana Jezusa, przybliżyło się Królestwo Boże. Jeżeli to jest Boże Królestwo, to kto jest królem? Pan Bóg. Pan Bóg jest królem i dlatego apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 1 rozdziale w 17 wersecie napisał takie słowa. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. W tym wersecie jest powiedziane, kto jest królem? To jest żywy Bóg. I jakim jest królem? On jest królem wieków, on jest zawsze królem. Zawsze był, jest i będzie. On jest nieśmiertelnym królem. Nie taki jak królowie ziemscy, którzy panują przez pewien czas, a potem przychodzą następni królowie, są następcy tronu. Ten król jest nieprzemijającym królem. On jest niewidzialny, bo mieszka w światłości niedostępnej. W naszym fizycznym ciele nie jesteśmy w stanie go oglądać, ale mamy obietnicę, że kiedy będziemy w nowych ciałach, to będziemy oglądać Boga twarzą w twarz. On jest jedynym Bogiem i jedynym władcą. A więc skoro Pan Bóg jest królem, to jest też tym, który musi mieć poddanych. Każdy król ma poddanych. Jakich poddanych ma Pan Bóg? Pan Bóg musiał ich stworzyć, bo ich nie było. Pan Bóg ich stworzył i stworzył dwie kategorie, czy dwa rodzaje poddanych. Pierwsi poddani, których Pan Bóg stworzył, to byli aniołowie. To były nadziemskie zwierzchności i władze, o których czytamy także w Nowym Testamencie. Dla przykładu w liście do Efezjan w 1 rozdziale, w 21 wersecie czytamy, może 20, 21 werset. Mowa tu jest o Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził go po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem. A więc w niebie jest pewna Boża hierarchia władzy, zwierzchności, panowania, o której tutaj w tym wersecie czytamy, ale Chrystus jest ponad tym wszystkim. On jest głową też i Kościoła, jak czytamy w tym fragmencie Bożego Słowa. A więc mamy te nadziemskie władze. Są to aniołowie, ale są różne kategorie aniołów, bo w Bożym Słowie czytamy na przykład o cherubach. Czytamy w księdze proroka Izajasza o serafach. Czytamy też o aniołach. A więc są różne kategorie aniołów, o których czytamy w Bożym Słowie. Oni wszyscy są poddanymi Boga. Ale Pan Bóg też stworzył ten świat, stworzył ziemię, stworzył wszystko, co nas otacza i na tym świecie stworzył również człowieka. I ludzie są tą drugą kategorią, tym drugim rodzajem poddanych, których Pan Bóg stworzył dla siebie. I kiedy czytamy Biblię, Słowo Boże, Pismo Święte, to widzimy tutaj historię tego, jak Pan Bóg ma do czynienia z ludzkością i wszystko koncentruje się na ziemi. Mamy bardzo niewielki wgląd w to, co dzieje się w niebie, bo to nie jest ta sfera, gdzie ludzie obecnie przebywają. Po śmierci owszem tak, natomiast teraz cała ta historia opiera się na tym, co dzieje się i co Pan Bóg czyni z ludźmi tutaj na ziemi. Kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, umieścił ich w ogrodzie Eden. O tym czytamy na samym początku Biblii, w pierwszym rozdziale Biblii. Czytamy w pierwszym rozdziale, wersecie 26. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Czyli widzimy, Pan Bóg stworzył człowieka, aby w Bożym imieniu sprawował władzę nad całą ziemią, nad wszelkim innym Bożym stworzeniem na ziemi, nad roślinami, nad zwierzętami. Pan Bóg dał ludziom tę władzę. I tu mamy początek teokracji, czyli Bożego Królestwa, Bożych rządów, Bożego panowania na ziemi. I ta teokracja polega na tym, że Boża władza albo władza żywego Boga sprawowana jest przez wyznaczonego reprezentanta, jakim jest człowiek, którego Pan Bóg stworzył. I kiedy Pan Bóg ustanowił ten porządek, czytamy w wersecie 31, i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Bardzo dobre w Bożych oczach. I wszystko byłoby bardzo dobrze, gdyby nie to, co czytamy w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, a mianowicie, kiedy czytamy o upadku pierwszych ludzi w grzech. Ale zanim to nastąpiło, nastąpił inny upadek. Szatan zbuntował się przeciwko Bogu. Szatan był bardzo wysoko postawionym stworzeniem. Był rzeczywiście, miał niesamowitą władzę w tych okręgach niebieskich i grzech szatana polegał na tym, że wpadł w pychę. Postanowił zająć miejsce obok Boga. On miał takie pragnienie, aby stać się podobnym do Boga, stać się władcą, suwerennym władcą. On chciał mieć swoje królestwo niezależne od Bożego Królestwa. Tylko miał jeden problem. Żeby być królem, trzeba mieć poddanych. No bo tak to jest się królem samego siebie. On widział, że Pan Bóg ma poddanych. Tymi poddanymi są aniołowie i ludzie. No ale szatan nie miał poddanych, a chciał ich mieć. Żeby mieć królestwo, trzeba mieć poddanych. Co zrobił? Niestety nie był tak jak Pan Bóg, żeby sobie stworzyć poddanych. Pan Bóg stworzył aniołów. Pan Bóg stworzył ludzi. Szatan nie jest w stanie tego zrobić. On nie jest równy Bogu. On jest sam tylko stworzeniem. A więc, żeby mieć poddanych, aby mieć aniołów i ludzi, którzy by mu służyli, musiał ich przekonać tak samo do buntu przeciwko Bogu. Chciał ich zachęcić do przyłączenia się do Niego. I zrobił to. Nakłonił do buntu wielu aniołów. I dlatego Księga Apokalipsy, Księga Objawienia mówi o tym, że, a też i Pan Jezus o tym mówi, że Pan Bóg szykuje jezioro ogniste, to jest miejsce kary i sądu dla diabła i jego aniołów. I mamy już teraz dwie kategorie poddanych wśród aniołów. Są ci, którzy są wierni Bogu, tacy jak Archanioł Michał, jak Anioł Gabriel i wielu innych, którzy, o których czytamy, ale są też i zbuntowani aniołowie, którzy poszli za szatanem w buncie przeciwko Bogu. To są upadłe anioły i dlatego też, kiedy przyłączyły się one do szatana, stały się przeciwnikami Bożymi, podlegają Bożemu sądowi. Imię szatan znaczy wróg albo przeciwnik. I dlatego Biblia nazywa tego wspaniałego anioła, Lucyfera, który był aniołem światłości, teraz on jest niestety szatanem, Bożym przeciwnikiem. No tak, ale jeśli chodzi o aniołów, Pan Jezus w Ewangelii Jana, przepraszam, w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, 41 werset, kiedy tam jest mowa o sądzie nad narodami. Pan Jezus jako sędzia mówi takie słowa: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Tak więc widzimy, ci lojalni wobec Boga to są święci aniołowie. Natomiast ci, którzy się zbuntowali, są przeklęci. Ale jeśli chodzi o ludzi, ja bym chciał mieć też poddanych, tak jak Pan Bóg, i ludzi. No ale też nie mógł ludzi stworzyć. Co mógł zrobić? Mógł tylko skłonić ich do buntu przeciwko Bogu. I dlatego czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale, że ten wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I czytamy całą historię o tym, jak diabeł, który wcielił się w postać węża, skłonił do grzechu i do buntu przeciwko Bogu i Adama i Ewy. Skąd wiemy, że ten wąż, który rozmawiał z Adamem i z Ewą, to był diabeł? Ano wiemy z tego, że po pierwsze węże nie rozmawiają, a ten wąż rozmawiał. A po drugie, Księdza Objawienia, czyli w ostatniej księdze Nowego Testamentu, tam właśnie jest powiedziane, nazwany jest diabeł, że to jest wąż starodawny. Czyli Pan Bóg odnosi to do początku historii ludzkości. To jest ten wąż starodawny, to jest ten wąż, którego wcielił się diabeł, aby skusić ludzi do buntu przeciwko Bogu. Nastąpiło odstępstwo ludzi od Boga. Pan Bóg powiedział, że jeżeli przekroczą Jego przekazanie, a mieli tylko praktycznie jeden zakaz, jeden jedyny, nie wolno im było spożywać owocu z drzewa poznania dobra i zła. I to był jeden jedyny zakaz. A diabeł powiedział: o, Pan Bóg was ogranicza, Pan Bóg wam nie daje wolności. I dzisiaj ludzie mają tak samo, takie samo przekonanie jak wtedy. Diabeł oszukuje, diabeł kłamie, diabeł buntuje ludzi i daje im niewłaściwe pojęcie o Bogu, co Pan Bóg czyni dla człowieka. Pan Bóg, kiedy daje ograniczenie, to jest dla dobra człowieka. I dlatego w Nowym Testamencie apostoł Paweł uczy: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Dlatego my jako wierzący ludzie możemy robić wszystko z tym ograniczeniem wszystko, co się podoba Bogu. Wszystko, co jest zgodne z Bożą wolą. Wszystko, co się zgadza z Bożym Słowem. Wszystko to możemy robić, bo to się podoba Bogu. Jeżeli Pan mu czegoś zakazuje, to dla dobra człowieka to robi. Oni mieli tylko jeden zakaz. I przekroczyli ten jeden zakaz. Jaki był rezultat? Pan Bóg powiedział, że jeżeli to zrobią, gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Konsekwencją grzechu jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. No ale ktoś powie, ale przecież Adam i Ewa od razu nie umarli. Czytamy, że Adam przeżył 930 lat. No to jest niemało. Przeżył 930 lat i umarł. A więc zapłatą za grzech jest śmierć, ale nie tylko fizyczna śmierć, bo co to jest śmierć? Musimy wiedzieć, że istnieje też duchowa śmierć, nie tylko fizyczna. I śmierć jako taka to jest po prostu oddzielenie. Śmierć to jest przerwanie społeczności z Bogiem. Na tym polega duchowa śmierć. I w tym momencie, kiedy Adam zgrzeszył, on duchowo umarł. Jego społeczność z Bogiem z powodu grzechu została zerwana. Ile było tych grzechów? Jeden. Dzisiaj słyszeliśmy. Pan Bóg dał przykazania. Jeśli chodzi o zakon Mojżesza, było to 613 przykazań. Nie było łatwo ich wypełnić. Spamiętać ciężko 613 przykazań. Wśród nich, tych najważniejszych, to jest te 10 przykazań, o których słyszymy i znamy. Ale to, co słyszeliśmy dzisiaj z Nowego Testamentu, jeżeli by ktoś uchybił w jednym, winien jest złamania Bożego prawa. Ile razy zgrzeszył Adam? Jeden raz. I wystarczyło. To wiecie, można by to przerównać jako ilustrację, jeżeli weźmiemy długi łańcuch, który składa się z iluś ogniw. Ile ogniw trzeba zerwać, żeby zerwany był łańcuch? Wystarczy jedno ogniwo. I tak samo jest z Bożymi przykazaniami. Ile wystarczy złamać Bożych przykazań, żeby być grzesznikiem? Ile grzechów trzeba popełnić? Wystarczy jeden grzech. A jak jest z nami? Jest powiedziane w Bożym Słowie, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który by nie zgrzeszył. Jeden, jedyny, wyjątkowy, który przyszedł na ten świat i który był bez grzechu, to był Pan Jezus Chrystus. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w Jego ustach. On jeden, jedyny był bez grzechu. Natomiast wszyscy pozostali, wiemy, że możemy zgrzeszyć czy czynem, czy słowem, nawet myślą. Możemy zgrzeszyć. Jeżeli weźmiemy tylko te trzy kategorie grzechu, że tylko te trzy grzechy dziennie popełnimy, to teraz zabawimy się w lekcję matematyki. To w ciągu tygodnia ile by było? 21, a w ciągu miesiąca? Prawie 100, tak? W zależności od ile tam tych dni w miesiącu, ale prawie 100. Weźmy 100 dla... A w roku? Już dobrze ponad 1000. A teraz każdy wie, ile ma lat? Niech sobie pomnoży. I ktoś powie, ale ja jestem dobry. Ja nie jestem taki zły. Co byście powiedzieli o przestępcy, który by popełnił ponad 1000 przestępstw w ciągu roku i powiedział, że on jest dobry. Jest powiedziane zapłatą za jeden grzech. To jest kara śmierci. A jeżeli mamy tyle grzechów, to co ma Pan Bóg na to powiedzieć? Który jest święty, który jest czysty, który nie ma nic wspólnego z grzechem. A co my możemy powiedzieć? My możemy powiedzieć tylko tak, jak ten celnik, który się modlił w świątyni, bił się w pierś i mówił: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Jestem grzesznikiem. Podlegam pod Twój, Panie, sąd. Zapłatą za grzech jest śmierć. Apostoł Paweł to napisał w Nowym Testamencie, ale to nie jest koniec wersetu. Bo werset ten kończy się słowami: ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Dar to jest prezent z łaski, a więc coś, co jest niezasłużone przez nas. My nie jesteśmy w stanie swoim dobrym postępowaniem zasłużyć, zrównoważyć naszych grzechów. Bo Pan Bóg nie bierze tego pod uwagę. Ktoś powie, taki przestępca stanie przed sądem i powie: Panie sędzio, ja owszem, no, zabiłem tego człowieka, ale oprócz tego to ja 1000 dobrych uczynków zrobiłem. Ale sędzia powie: ale ja cię sądzę za to zło, co zrobiłeś. Nie za dobro. Tego dobra w ogóle nie biorę pod uwagę. Jak Pan Bóg nas ocenia, który jest świętym Bogiem? Dokładnie tak samo. Ale kochani, czas biegnie szybko, a ja miałem zrobić przegląd Starego Testamentu. Nie wiem, czy mi się to uda. Fizyczna śmierć to jest oddzielenie, tak samo tej niematerialnej istoty od tego, co jest materialne, od naszego fizycznego ciała. Na tym polega śmierć, to jest oddzielenie. Śmierć duchowa to jest oddzielenie od Boga z powodu grzechu. Biblia mówi, że jest ratunek, że jest wyjście, jeśli chodzi o śmierć fizyczną. Bożym lekarstwem na to jest zmartwychwstanie. Jeśli chodzi o śmierć duchową, jest także lekarstwo. Jeżeli ktoś przyjmie poselstwo Ewangelii, uwierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, że On umarł za moje grzechy, że On poniósł karę śmierci na moim miejscu, jeżeli w to uwierzę i wyznam swój grzech Bogu i poproszę o przebaczenie, Pan Bóg w swojej łasce i miłosierdziu jest gotów wybaczyć wszelki grzech, bo o Bogu jest powiedziane, jest hojny w odpuszczaniu. Ale trzeba wyznać ten grzech. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy. Tak uczył apostoł Jan. Trzeba wyznać ten grzech, trzeba uwierzyć, zdać się na Boże miłosierdzie, zaufać Bożej łasce. I wtedy Pan Bóg przebacza grzech i odpuszcza. Nasza kartoteka jest wtedy pusta, dlatego że Pan Jezus poniósł karę za każdego z nas na Golgocie. Ale właśnie to, kiedy uwierzymy, wtedy następuje nasze duchowe odrodzenie. Pan Bóg daje nam nowe życie. Życie w Chrystusie. Życie z Chrystusem. Życie wieczne. Przecież Pan Jezus nie powiedział w Ewangelii Jana: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli w to uwierzymy, mamy życie wieczne. Czyli to jest Boże lekarstwo na tą naszą duchową śmierć. Pan Bóg może dać nowe życie. Tylko trzeba zdać się na Bożą łaskę i wziąć to wiarą. Ale jest coś takiego, co Biblia nazywa drugą śmiercią. Jest to wieczne oddzielenie od Boga dla tych, którzy pozostaną w tym stanie buntu. Którzy nie będą chcieli uwierzyć. Wzgardzą Bożą miłością i Bożą łaską. Zlekceważą Boże miłosierdzie. Odrzucą Boży dar zbawienia, który Pan Bóg daje każdemu człowiekowi w Panu Jezusie Chrystusie. Powiedzą: Panie Jezus umarł, dobrze, a mnie to nie interesuje. To nie dla mnie, ja jestem Panem swojego życia. Taki człowiek będzie skazany na drugą śmierć, na wieczne oddzielenie od Boga i znajdzie się w miejscu, które Pan Bóg przygotował dla diabła i jego aniołów. Pan Bóg tego miejsca nie przygotował dla ludzi. Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Pan Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Taki jest Boże pragnienie i Boży plan. I dlatego, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to co robi Pan Bóg? Pan Bóg szuka grzesznika. I idzie w ogrodzie Eden i woła: Adamie, gdzie jesteś? A co zrobił Adam? Skrył się przed Bogiem. Myślał, że można się skryć przed Bogiem. Ale nie można. Bo Pan Bóg wie. Pan Bóg nie po to woła: Adamie, gdzie jesteś, bo nie wiedział, gdzie on jest. Ale chciał, aby Adam się zastanowił i zobaczył, jak zmienił się teraz jego stan. Wcześniej miał taką bliską społeczność z Bogiem, a teraz ucieka od Boga. Co się stało? Co jest przyczyną? Grzech. Grzech. Grzech oddziela człowieka od Boga. I dlatego też śmierć zapanowała na świecie jako rezultat grzechu. Udziałem ludzi stały się choroby, kalectwo i w końcu fizyczna śmierć. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 5 rozdziale mowa jest o ludziach, którzy bardzo długo żyli. Bo Pan Bóg dawał im czas na upamiętanie z grzechów. I pamiętam świadectwo jednego człowieka, który czytał ten rozdział i się nawrócił. Czytał, że człowiek żył, nawet długo żył, po kilkaset lat żył i umarł. I następny żył i bardzo długo żył i umarł. I kolejny żył i umarł. Ale o jednym w tym rozdziale jest powiedziane: Henoch chodził z Bogiem. A potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. O Henochu nie czytamy, że umarł. Ale o tym, że Pan Bóg go zabrał do siebie. Tam, gdzie on mieszka. I to jest wskazówka dla nas także dzisiaj. Ci, którzy chodzą z Bogiem, przyjdzie taki czas, że Pan Bóg ich zabiera do siebie. I nie czytamy, żeby on umarł. No ale ktoś powie: no ale przecież wierzący ludzie fizycznie umierają. Ale co na to powiedział Pan Jezus? To wierzy we mnie. Choćby i umarł, żyć będzie. Mamy tę obietnicę. Ale tak jak mówimy, wracamy do Starego Testamentu. Choroby, kalectwo, fizyczna śmierć. Potem jest grzeszny sposób zarządzania tą ziemią. Zatrucie środowiska, to co widzimy wokół nas. Śmierć gatunków. Są gatunki zwierząt, które już wyginęły. Wszelkie stworzenie jest pod przekleństwem grzechu. I to widzimy wokół nas. To jest następstwo tego, że ludzie zgrzeszyli przeciwko Bogu. I w tym momencie ludzie stali się poddanymi królestwa diabła. I wszyscy potomkowie Adama rodzą się na podobieństwo Boże? W pewnym sensie tak, ale chcę zwrócić uwagę, o ile Pan Bóg mówi: stwórzmy człowieka na podobieństwo nasze, to w 5 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej czytamy w 3 wersecie: Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje. A więc każdy człowiek, który się rodzi, jest niestety taki jak Adam. Jest grzesznikiem. Grzesznikiem, który potrzebuje pojednać się z Bogiem. Grzesznikiem, który potrzebuje Bożego zbawienia. Ma grzeszną naturę. Jest upadły i należy do szatana. Z powodu grzechu z ziemi została usunięta teokracja. To nie tak, że Pan Bóg przestał być królem, bo nie. Ale jego władza, jego rządy zostały w ten sposób ograniczone. I od czasów Adama szatan sprawuje przywłaszczoną władzę nad całą ziemią, nad całym światem. On jest nazwany księciem tego świata. Pamiętacie, kiedy szatan kusił Pana Jezusa? To jedna z form pokuszenia była taka, że pokazał mu wszystkie królestwa ziemi z ich chwałą i z dostojeństwem i bogactwem. I co powiedział? To wszystko dam ci, tylko mi się pokłoń. Chciał, aby Pan Jezus oddał mu pokłon. Uznał go za władcę. Pan Jezus tego nie uczynił. Powiedział, że tylko Bogu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu będziesz służyć. Pan Jezus okazał się wierny Bogu. Ale też, kiedy w Ewangelii Łukasza czytamy o tej historii, to diabeł mówi takie słowa: została mi ta władza przekazana i daję ją komu chcę. Kto przekazał tę władzę, Bożą władzę, szatanowi? Adam, kiedy zgrzeszył, to w tym momencie pozbył się tej władzy, którą mu Pan Bóg dał, przekazał ją szatanowi. Ale Pan Bóg chce ludzi wyłącznie dla siebie. Jak mówi nam Jakub w 4 rozdziale, w 4 i 5 wersecie. A Jan w swoim pierwszym liście mówi: nie miłujcie tego świata. Chodzi o system tego świata, który jest poddany diabłu, a nie Bogu. Dlatego my nie mamy nic wspólnego z tym światem. Jesteśmy, nasza ojczyzna jest w niebie. Pan Jezus nazywa szatana władcą albo księciem tego świata. I od tego momentu, kiedy Adam zgrzeszył z Ewą, mamy dwa królestwa. Dwa wrogie królestwa. Z jednej strony jest Boże Królestwo, z drugiej strony jest Królestwo Szatana. Jaki jest cel szatana? On chce stać się takim suwerennym władcą, jakim jest Pan Bóg. Takim królem. On chce być suwerennym władcą wszechświata. Chciałby zdetronizować Boga, o ile by to było możliwe. Bo wiecie, nie może być dwóch suwerennych władz. Może być tylko jeden. A i tym jedynym jest Pan Bóg. A diabeł chciałby usunąć Boga z tronu. Taki jest jego cel. I dlatego ten konflikt szatana z Bogiem będzie trwał aż do tego czasu, kiedy Pan Bóg go ostatecznie osądzi i wrzuci do jeziora ognistego, które przygotuje dla niego. Jaki jest w takim razie ostateczny cel historii ludzkości? Z punktu widzenia szatana tym celem jest pokonać Boga, uczynić siebie suwerennym władcą, być królem nad całym wszechświatem na miejscu Boga. Taki jest cel szatana. Jaki jest w takim razie Boży cel? Wszystko, co Pan Bóg czyni, to czyni, aby uwielbić siebie. A więc celem Bożym jest uwielbić siebie przez pokazanie, że On, jedynie On, jest suwerennym królem i władcą nad całym wszechświatem. Że On jest wszechmogącym Bogiem. I żadne z Jego stworzeń, niezależnie od tego, jak potężne, a aniołowie są potężniejsi mocą niż ludzie, a On był tutaj księciem wśród aniołów, jest potężny, ale nigdy nie jest tak potężny jak Pan Bóg. Dlatego Pan Bóg, żadne z Jego stworzeń, niezależnie od tego, jak potężne, niezależnie od tego, jak mądre, a diabeł nie jest głupi, niezależnie od tego, ile czasu będzie miał, jak długo będzie się starał i próbował, nie pokona Boga. I Pan Bóg to pokazuje. W tym konflikcie, który widzimy przez całą historię ludzkości, Pan Bóg za każdym razem wychodzi zwycięsko. W jaki sposób Pan Bóg zrealizuje swój cel? Pan Bóg zrealizuje swój cel ostatecznie wtedy, kiedy zniszczy swojego wroga szatana i jego królestwo i usunie je całkowicie i jego rządy z ziemi. To Pan Bóg tego dokona, ale wtedy musi przywrócić tą początkową teokrację na ziemi. Czyli swoją Bożą władzę na ziemi poprzez ustanowionego reprezentanta, którym ma być człowiek. Ale co to za człowiek będzie? To będzie Pan Jezus Chrystus. On przyjdzie po raz drugi na ziemię, tylko że drugi raz przyjdzie nie po to, żeby umrzeć za grzechy ludzkości, ale przyjdzie, aby panować nad całym światem. Aby zaprowadzić Boże rządy na całej ziemi. I dlatego też jest powiedziane w liście do Hebrajczyków w Nowym Testamencie, pierwszym rozdziale. Ósmy werset. Kiedy Pan Bóg mówi do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło Królestwa Twego. Pan Jezus będzie tym reprezentantem, który będzie sprawował Bożą władzę, będzie panował nad ziemią i jej mieszkańcami jako Boży reprezentant. I trzecia rzecz, którą Pan Bóg musi zrobić, musi odwrócić tragiczne konsekwencje grzechu człowieka na ziemi. W tej chwili wszystko jest pod przekleństwem z powodu grzechu. Pan Bóg musi odwrócić to, musi zlikwidować to przekleństwo. Po upadku człowieka Pan Bóg dał obietnicę. O tym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale, w 15 wersecie, gdzie jest powiedziane, Pan Bóg to mówi do szatana: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Pan Bóg kieruje te słowa do szatana. Mówi tutaj o potomstwie szatana. Są to ludzie niewierzący w tym świecie, duchowi odstępcy, ci, którzy są jego poddanymi. Ale też jest mowa o potomstwie kobiety. I to jest zapowiedź przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jego narodziny były wyjątkowe, bo on narodził się z panny. I o tym czytamy, że on jest tym właśnie potomstwem niewiasty. W liście do Galacjan, 4 rozdział, 4 werset. Gdy nastało wypełnienie czasu, posłał Bóg syna swego, który narodził się z niewiasty. Ktoś powie, no, jak się miał narodzić? Ale tu chodziło o to, że on narodził się zgodnie z prorokiem Izajasza, oto panna pocznie i porodzi syna. I czytamy w liście Jana o tym, że są dzieci Boże i dzieci diabelskie. Tak Pan Bóg dzieli ludzkość na dwie kategorie. Ci, którzy są Jemu poddani, Bogu, i ci, którzy są poddani diabłu, szatanowi. To są dzieci diabelskie. Ale jest też tutaj obietnica narodzin Odkupiciela. On się narodzi z niewiasty w wyznaczonym czasie, w historii, i on zwycięży szatana. Czytamy, że usunie jego władzę. Obrazowo, jak to się stanie? Wąż ukąsi go w pięta, a więc diabeł spowoduje jego śmierć. Kiedy wąż ukąsi, to swoim jadem zabija. I tutaj jest obrazowo powiedziane, że szatan wystąpi przeciwko temu, którego Pan Bóg wyznaczy. Przeciwko Panu Jezusowi, ukosi go w pięta, a więc spowoduje jego śmierć. Ale śmierć Chrystusa spowoduje śmierć szatana. Ono zdepcze ci głowę. Kiedy się zmiażdży głowę węża, no to wąż ginie. Czyli tu jest zapowiedź Bożego zwycięstwa nad szatanem. I dzięki śmierci Pana Jezusa Chrystusa usunięta będzie przyczyna tego tragicznego położenia ludzkości, w jakiej się znajduje dzisiaj. Ten grzech musi być usunięty, ale kto może usunąć ten grzech? Kiedy przyszedł Pan Jezus, to Jan Chrzciciel powiedział o nim: oto Baranek Boży, który co robi? Gładzi grzech świata, całego świata. On jest tym, który może zgładzić grzech świata. Tylko Pan Jezus. On jest nazwany Barankiem Bożym. Szatan, słysząc od Boga, że zostanie pokonany przez potomka niewiasty, od tej pory będzie robił wszystko, żeby powstrzymać jego przyjście na świat. I w historii Starego Testamentu szatan używa swoich aniołów. Szatan używa królów, szatan używa narody, szatan używa ludzi jako swoje narzędzia, aby powstrzymać przyjście obiecanego Odkupiciela na świat, który ma wykonać Boże dzieło. I szatan walczy z Bogiem na dwa sposoby dzisiaj. I to się nie zmieniło. Pierwszy sposób, aby zniszczyć Boże Królestwo, stara się to zrobić, niszcząc członków Bożego Królestwa. Zabić tych ludzi, którzy należą do Boga. Prześladować ich. Modliliśmy się niedawno o prześladowanych chrześcijan. Ale w okresie Starego Testamentu, i o tym też za chwilę powiem, diabeł przede wszystkim występował przeciwko narodowi izraelskiemu. A więc prześladowanie to jest jedna forma walki szatana z Bogiem. A druga, która jest równie niebezpieczna, a może i bardziej, chodzi o zniekształcenie świadectwa o Bogu wśród ludzi. Poprzez odstępstwo od Słowa Bożego i poprzez fałszywe nauki. Odstępstwo od Słowa Bożego i fałszywe nauki. Żeby człowiek miał niewłaściwe wyobrażenie o Bogu. Jaki jest Pan Bóg, ale też żeby miał niewłaściwe wyobrażenie o diabła. Pan Jezus powiedział, że diabeł jest kłamcą. I diabeł kłamie. Cokolwiek mówi o Bogu, kłamie. Kiedy mówi też, jaki on jest, też kłamie. Bo stara się oszukać ludzi. Pan Bóg jest prawdomównym Bogiem. Czytamy o pierwszych ludziach, którzy się urodzili. A to był Kain i Abel. Ewa urodziła dwóch synów. Abel z nich był pobożny. Kain zaś, apostoł Jan napisał, on wywodził się od złego. Czyli był poddanym szatana tak naprawdę. Zbuntował się przeciwko Bogu. Kiedy chodziło o składanie ofiar, Abel złożył ofiarę, którą Pan Bóg nakazał. Kain wymyślił sobie własną ofiarę. On wie lepiej niż to, co mówi Pan Bóg. I dlatego Pan Bóg odrzucił jego ofiarę, bo to było niezgodne z Bożym Słowem. I widzimy tutaj ten cały czas konflikt. Posłuszeństwo Bogu i nieposłuszeństwo Bogu. I tak od początku ludzkości jest przez całą historię. Kiedy szatan zobaczył postępowanie Abla, postanowił co zrobić. On był przekonany, że to jest ten potomek niewiasty, którego zniszczy. No więc co trzeba zrobić? Najlepiej go zabić. Co zrobił Kain? Zabił Abla. I to było pierwsze morderstwo. I dlatego, czy on to z Kain sam siebie zrobił? To był diabelski potrzeb. I dlatego Pan Jezus powiedział o nim, że o szatanie, że on jest mordercą od początku. Bo to jest pierwszy grzech, o którym czytamy poza ogrodem Eden, poza rajem. Pierwsze morderstwo, bo szatan jest mordercą od początku. W odpowiedzi na atak szatana, bo w tym momencie on miał tylko już swoich poddanych, a Pan Bóg? Ale Pan Bóg nigdy się nie da zaskoczyć żadnymi rzeczami. I co się stało? Ano stało się tak, że Ewa urodziła syna i dała mu na imię Set. Mówiąc, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Czyli widzimy, Pan Bóg daje drugiego pobożnego syna Adamowi, Ewie, Seta. I z linii Seta pochodzi Pan Jezus, jeśli chodzi o rodowód. Kiedy czytamy rodowód Pana Jezusa w Nowym Testamencie, on jest z linii Seta. Ale potem czytamy o zepsuciu narodu ludzkiego w 6 rozdziale. Nie będę czytał tutaj już szczegółowo tego wszystkiego. Było coraz gorzej, bo szatan, widząc, że Bóg może zastąpić jednego pobożnego człowieka następnym, to postanowił troszkę inaczej. Lepiej skusić ludzi do buntu przeciwko Bogu, do odstępstwa, do grzechu. A jeżeli oni będą żyć w grzechu, to co będzie musiał Pan Bóg zrobić? Nie będzie miał wyboru, będzie musiał ich osądzić. A zapłatą za grzech jest
śmierć.
I tak też się stało. Pan Bóg musiał zgładzić ludzi poprzez potop z powodu ich nieprawości. Ale czy wszystkich ludzi? Ostała się garstka. Niewiele, bo 8 osób Noe, jego żona, trzech synów i trzy żony synów Noego. Sema, Jafeta i Hama. Osiem osób. A jednak, co czytamy o Noe? Tą jedną ważną rzecz. Noe chodził z Bogiem. Noe znalazł łaskę w Bożych oczach. I to znów się powtarza jak refren przez całe Pismo Święte, że Panu Bogu właśnie na tym zależy, żeby człowiek miał społeczność z Bogiem, chodził z Bogiem, żył z Bogiem, słuchał Boga i polegał na Jego łasce. I Pan Bóg ocalił. Ocalił Noego i jego rodzinę. A wszystkich innych musiał osądzić, zsyłając potop na ziemi. Po potopie wszyscy ludzie należący do królestwa szatana zginęli. Nikt się nie ostał. Wszyscy zostali osądzeni. Ostali się tylko ci, którzy byli wierni Bogu. Noe i jego rodzina. Ale też po potopie Pan Bóg dał Noemu przykazanie dotyczące kary śmierci. O tym czytamy w 9 rozdziale i w 6 wersecie. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Pan Bóg zakazuje i każe za morderstwo śmiercią. Ktoś powie, dlaczego po potopie, dlaczego nie wcześniej? Dlaczego oszczędził Kaina i innych morderców przed potopem, a po potopie już nie? Dlaczego? Bo Pan Bóg dawał im czas na to, żeby się upamiętali. Oni żyli bardzo długo. Pan Bóg dał im bardzo długie życie przed potopem. Najdłużej żył człowiek, który żył 969 lat. Pan Bóg był tak długo cierpliwy. Natomiast po potopie kara śmierci jest Bożym sposobem na ograniczenie bezprawia, odstępstwa i bezbożności, które szatan chce wykorzystywać, walcząc z Bogiem. I dlatego w liście do Rzymian w 13 rozdziale czytamy, że władza nie na próżno miecz nosi. Po co miecz nosi władza? W jakim celu? Chodziło tutaj o karę śmierci tak naprawdę. Jakuba, brata Jana, kiedy został wtrącony do więzienia, Herod kazał ściąć. To był niesprawiedliwy wyrok. Ale jest powiedziane, ludzka władza jest na służbie u Boga. Drugie przykazanie, które Pan Bóg dał dla Noego, mają się rozradzać i napełniać ziemię. To jest to samo, co Pan Bóg powiedział do Adama wcześniej, zanim on upadł w grzech. To samo powiedział do Noego, no bo ośmiu ludzi mają się rozmnażać i napełniać ziemię. No ale szatan chciał, aby ludzie mieszkali na ograniczonym terytorium. Bo łatwiej wtedy wpływać, łatwiej kierować ich myśleniem, ich czynami, bo ludzie oddziałują na siebie. Po co oni się mają rozpraszać? Niech będą na jednym miejscu. I namówił ludzi do zbudowania wieży. Wieży Babel. Po co oni budowali wieżę Babel? Abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi, czytamy. Pan Bóg mówi, macie napełniać ziemię, a oni mówią, nie. Będziemy mieszkać na jednym miejscu. W odpowiedzi Pan Bóg, żeby się rozproszyli jednak i wykonali Jego wolę, co zrobił? Pomieszał języki. Także się już nie mogli dogadać i nie mogli ukończyć tej budowli. I niestety, tak jak dzisiaj mieliśmy tego przykład, kiedy siostra Tonia nam śpiewała, to śpiewała nie po polsku, tylko po ukraińsku. Mamy różne języki i ludzie się nie rozumieją. I do dzisiejszego dnia te konsekwencje buntu przeciwko Bogu, przeciwko Bożemu planowi, przeciwko Bożemu Słowu, to musimy niestety ponosić. Ludzie mówią różnymi językami. To był rezultat Bożego działania przeciw szatanowi. A szatan starał się zrobić wszystko, żeby nie przyszedł obiecany odkupiciel na ziemi. Kolejnym rezultatem czytamy, że została stworzona bałwofalcza religia. I o tym również czytamy. Stąd powstały pogańskie narody, które były zaangażowane w różnego rodzaju bałwochwalstwo, a wszystko pochodzi od tej starożytnej religii babilońskiej. Ona charakteryzowała się między innymi kultem Królowej Niebios. Ta Królowa Niebios to była niewiasta trzymająca dzieciątko na rękach chłopczyka i w różnych pogańskich religiach to występuje. I u Babilończyków, i u Egipcjan, i u Asyryjczyków. W Polsce też znajdziecie. To jest ten sam kult Królowej Niebios, który pochodzi z pogaństwa. I ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Nawet w Izraelu był ten kult i prorok Jeremiasz zapowiadał Boży sąd, dlatego że oddaje się cześć stworzeniu, a nie stwórcy. Że tutaj ta niewiasta jest wywyższana, nieważne jak ona by się nazywała, czy Isztar, czy Asztarta, czy Izis, czy Diana, czy Maria. Nie ma znaczenia. Chodzi o to, że Bogu odbierana jest chwała. A Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym o swoją chwałę i swojej chwały nie odda nikomu. Tak mówi nam Boże Słowo. I dlatego my, chociaż szanujemy to, że Maria została wybrana jako Boże narzędzie, że z niej narodził się Chrystus, Zbawiciel świata, ale my musimy zwrócić uwagę na jej słowa, co ona powiedziała w Kanie Galilejskiej. I to są ostatnie słowa Marii zapisane w Piśmie Świętym, w Ewangelii. I już więcej, mimo że czytamy o niej, że ona spotykała się, ona stała też pod krzyżem, nie słyszymy jej słów. Nawet w Dziejach Apostolskich o niej czytamy, nie słyszymy jej słów. Bo ostatnie słowa jej zapisane w Ewangelii Jana w 2 rozdziale brzmią słowa mówiące o jej Synu, o Panu Jezusie. Co On wam powie, to czyńcie. Co On wam powie. A więc dlatego my koncentrujemy się na nauce Chrystusowej. Nauka apostolska to jest nauka Chrystusowa. My musimy się wsłuchiwać, co uczył Pan Jezus. I Pan Jezus wysyłając swoich uczniów powiedział, idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przykazałem. A więc koncentrujemy się na nauce Chrystusowej. Mój czas się skończył. Nie wiem, jak to mam zrobić. Czy dacie mi jeszcze 15 minut?
Tylko nie do północy.
Do północy nie. Ale do południa. To jeszcze spróbuję jeszcze szybciej. Potem mamy historię Abrahama od 12 rozdziału i narodu izraelskiego przez cały Stary Testament. Abraham był bałwochwalcą w Ur Chaldejskim, ale Bóg mu się objawił, darował mu swoje słowo. Pan Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i powiedział, uczynię z ciebie naród wielki. W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. W potomstwie twoim. I ta myśl jest niezwykle ważna. Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Ale dosłownie chodzi o jego potomstwo. I oczywiście z jednej strony wiemy, że od Abrahama pochodzi naród izraelski i Pan Bóg chciał całą ludzkość błogosławić przez ten naród i tak czyni. Natomiast chodzi tutaj o jednego i to wyjaśnia nam Nowy Testament. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale. I dlatego tak ważne jest, kiedy czytamy Stary Testament, żeby także porównywać z tym, co mówi Nowy Testament i na odwrót, abyśmy mieli pełny obraz. W liście do Galacjan w 3 rozdziale jest powiedziane w 16 wersecie. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. On, który jest z rodu Abrahama. Kiedy czytamy początek Ewangelii Mateusza, kiedy jest mowa o rodowodzie, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. On jest tym potomkiem Abrahama, w którym błogosławione będą wszystkie plemiona ziemi, wszystkie narody, wszyscy ludzie mogą znaleźć błogosławieństwo w tym jednym, a tym jednym jest Chrystus. Dlatego Chrystusa dzisiaj zwiastujemy. Co dalej? Obiecany Odkupiciel, Mesjasz, ma się narodzić w tym wielkim narodzie, w narodzie izraelskim. I pytanie, gdybyś był szatanem, gdybyś był na jego miejscu i żebyś wiedział, że ten, który cię zniszczy, narodzi się w narodzie izraelskim, to co by zrobił? To byś zniszczył naród izraelski, żeby się nie narodził. I dlatego cała historia antysemityzmu to jest konflikt szatana z Bogiem. Zniszczyć ten naród. Dlaczego tyle jest nienawiści wobec tego narodu i dzisiaj? No bo diabeł chce zniszczyć ten naród, bo on wie. Tak jak było w Starym Testamencie, on chciał zniszczyć, żeby Pan Jezus się w tym narodzie nie narodził. A teraz chce zniszczyć, bo wie, że jeżeli ten naród się nawróci i uzna Chrystusa jako swojego Mesjasza i Zbawiciela, to Pan Jezus zawrze z nimi nowe przymierze i kiedy ustanowi swoje tysiącletnie królestwo na ziemi, naród izraelski będzie pierwszym z narodów. Bo Pan Jezus pochodzi z tego narodu. Dlatego diabeł nie chce do tego dopuścić. On nie chce, żeby Pan Jezus przyszedł i ustanowił swoje królestwo. Ale wracając do historii Starego Testamentu, synem Abrahama był Izaak, kolejnym wnukiem był Jakub. Jego imię Pan Bóg zmienił z Jakub na Izrael. On się, ten naród znalazł w Egipcie, przez 400 lat byli tam niewolnikami, ale dzięki błogosławieństwu i Bożemu mieli obfitość za życia Józefa, syna Jakuba. Ale potem nastał inny faraon, który nie znał Józefa, który nie znał Boga. I ten faraon stał się narzędziem w rękach szatana. Szatan poprzez faraona wydał rozkaz. Zabijać wszystkich chłopców. Wszystkich topić w Nilu. Bo za dużo ich się rodzi. Za bardzo potężny naród to będzie. Jeszcze wystąpią przeciwko nam. Trzeba to ograniczyć. Zabić wszystkich chłopców. I tak się też działo. Wielu chłopców utopiono. Niemowlęta. To był... No ale jeżeli nie będzie chłopców, no to prędzej czy później będzie koniec tego narodu. I o to chodziło szatanowi. W ten sposób w tym narodzie nie narodzi się Mesjasz, obiecany Odkupiciel. Ale w odpowiedzi na atak szatana Bóg darował narodowi izraelskiemu szczególnego przywódcę Mojżesza, który został zachowany. Mamy historię, jak jego rodzice nie chcieli go utopić, włożyli go do koszyka, spuścili go na wodę, znalazła go córka faraona, wzięła go na dwór królewski, wychowała jak swojego syna. Pan Bóg nigdy nie jest zaskoczony atakami diabelskimi, zawsze ma wyjście z tego, z każdej takiej sytuacji. I ten Mojżesz później wyprowadził naród izraelski z niewoli w Egipcie po tych 10 plagach, które Pan Bóg spuścił na ten naród. Oni przeszli przez Morze Czerwone, wędrowali przez 40 lat po pustynię. Pan Bóg się o nich troszczył, Pan Bóg z nimi był, Pan Bóg dał im wodę, Pan Bóg dał im mannę, Pan Bóg ich chronił. Dał im swoje słowo, dał im swój zakon, swoje przykazania. Pytanie, dlaczego Pan Bóg dał zakon Izraelowi, a nigdy nie dał tych przykazań pogańskim narodom? I drugie pytanie, dlaczego to Boże prawo jest takie surowe? Za przekroczenie wielu przykazań była kara śmierci. Dlaczego takie surowe prawo? Ano, i przez to właśnie, że takie były konsekwencje, dlatego apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówił, że była to służba śmierci albo służba potępienia, mimo że to była Boża służba, zgodna z Bożymi przykazaniami. Ale musimy wiedzieć, że naród izraelski był narodem, przez który potomstwo niebiascy, obiecany Odkupiciel, Mesjasz, miał przyjść na świat. I dlatego Pan Bóg dał temu narodowi swój zakon, swoje prawo, jako ograniczenie dla wszelkiego buntu, odstępstwa, grzechu, nieprawości. I Bóg nakazał karać śmiercią różne grzechy jako sposób szybkiego wykorzeniania wszystkich, którzy się zbuntują przeciwko Bożemu prawu. Aż to buntownicze nastawienie, żeby ono nie, szybko nie przeniknęło w tym narodzie, a to doprowadzi cały naród do takiego stanu, że Pan Bóg będzie musiał ich osądzić. I diabeł robił wszystko, żeby sprowadzać na manowce ten naród, żeby doprowadzić do bałwochwalstwa. Kiedy w naszych tygodniowych rozważaniach mówimy o Eliaszu, to był czas takiego odstępstwa w Izraelu, kiedy Eliasz mówi: ja już sam zostałem, Panie Boże, wierny Tobie. A Pan Bóg mówi: o nie, nie, nie. Jeszcze jest 7 tysięcy tych, którzy nie zgięli swoich kolan przed Baalem, przed tym strasznym bożkiem, któremu również składano ofiary z ludzi. Pan Bóg dał zakon, aby zachować resztkę tych, którzy będą Mu wierni, którzy będą Jemu posłuszni. I z tej wiernej resztki przyjdzie Mesjasz. Potem był okres Jozuego i sędziów. Wszyscy, Jozue to był ten, który wprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej. I Pan Bóg dawał sędziów, którzy sądzili naród izraelski. I tam 7 razy powtarza się taki cykl. Odstępstwo od Boga, to Pan Bóg ich karze, to potem oni cierpią, no to wołają do Boga, żeby Pan Bóg się zlitował. I Pan Bóg daje im sędziego, który ich osądzi, który im pokaże drogę powrotu do Boga, Pan Bóg im odpuszcza. Ale jak już jest dobrze, no to znowu zaczynają się buntować przeciwko Bogu, łamać Jego przykazania, żyć po swojemu. Księdze sędziów, tam jest taki werset kluczowy. Każdy robił, co mu się wydawało dobre w jego własnych oczach. I dzisiaj ludzie też tak próbują żyć. Każdy żyje sobie po swojemu, a co tam Pan Bóg i Jego Słowo. I to był taki czas. Samuel to był ostatni sędzia. I w czasach Samuela szatan stwierdził, że nie może zarazić odstępstwem całego narodu, bo Pan Bóg im tych sędziów posyła, którzy byli wybawicielami dla tego narodu. Ale żeby zarazić cały naród, to trzeba mieć scentralizowaną władzę. Jak mają króla, jak król popadnie w bałwochwalstwo, no to pociągnie cały naród. Tak będzie prościej. Dlatego za czasów Samuela zażądali króla. Samuel był bardzo niezadowolony z tego. A Pan Bóg mówi: nie ciebie odrzucili, ale mnie jako króla. Żądając króla człowieka. Ale Pan Bóg się na to zgodził. On znów nie był zaskoczony. Jeszcze w tym zakonie, który dał Mojżeszowi, dał prawo dotyczące króla, jak król ma postępować, kiedy nikt nie myślał o królu. A już Pan Bóg wiedział. Już dał przykazania. Co król ma robić? Że nie ma mieć wielu żon, że nie ma gromadzić sobie za dużo bogactwa, ani zbyt dużej armii, a jeszcze co więcej, ma codziennie czytać Boże Słowo. Niestety tego królowie w Izraelu nie robili. Odrzucili Boga jako króla, zażądali własnego króla i to był początek monarchii. Pierwszym królem był Saul, który był początkowo posłuszny Bogu, ale kiedy się zbuntował, to co zrobił Pan Bóg? Odebrał mu władzę od razu, żeby nie pociągnął narodu w złą stronę. Ustanowił innego króla, Dawida. Ale Dawid zgrzeszył. Co zrobił Pan Bóg? Ratunkiem dla Dawida było Boże Słowo przez proroka Natana. Upamiętaj się, wyznaj grzech. Pan Bóg ci przebaczy. I Bóg mu przebaczył. Kolejnym królem był Salomon, najpotężniejszy, najmądrzejszy władca na ziemi, ale niestety złamał każde z Bożych przykazań dotyczących króla z zakonu. Każde jedno. Miał nie mieć wiele żon? Miał. Nawet lepiej nie liczy, 700. Powiem co więcej, król nie wolno było mieć żony poganki. On miał wiele pogańskich żon, z Egiptu, z Asyrii, z różnych innych pogańskich. I one co zrobiły? Wybudowały sobie świątynki dla swoich bogów. I co potem było? One najpierw Salomon pozwolił na zbudowanie tych pogańskich świątyń, a potem sam chodził ze swoimi żonami do tych pogańskich świątyń. Odstąpił od Boga. I dlatego za czasów jego syna nastąpił podział królestwa. na północne Izrael, południowe Juda. Niestety, wszyscy królowie z północnego królestwa byli odstępcami i Pan Bóg wysyłał do nich proroków z poselstwem, żeby się nawrócili, żeby pokutowali, że Pan Bóg im przebaczy. Nie chcieli, Pan Bóg ich osądził przez Asyrię, potężne imperium asyryjskie. Królestwo Judy na południu trwało dłużej, dlatego że wśród tych królów było kilku pobożnych, którzy za ich czasów były reformacje, za ich czasów były przebudzenia duchowe, ale niestety większość była odstępcami. Pan Bóg musiał ich osądzić przez Babilończyków. Były trzy najazdy babilońskie. W czasie ostatniego zburzona została Jerozolima i świątynia pańska. Dlaczego Pan Bóg osądził tak surowo Żydów przez Asyryjczyków i Babilończyków? Bo musiał ich wyleczyć z bałwochwalstwa i poza tym tylko z tej resztki, która się ostała, tej wiernej Bogu, miał pochodzić Mesjasz. Po niewoli babilońskiej, po Babilonii, było opanowanie Medów Persów. Pierwszym królem perskim był Cyrus. On nakazał, żeby Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej z powrotem do swojej ziemi, odbudowali świątynię. Ale w międzyczasie zapanowania właśnie królów perskich, króla Achaszwerosza, jego żoną była Estera, Szatan wtedy przez Hamana starał się zniszczyć ten naród izraelski. Oni mieli zginąć i to w ciągu jednego dnia. To był plan, kolejny plan szatański, żeby zniszczyć ten naród. Dlaczego? Żeby z tego narodu nie przyszedł Mesjasz. Ale za prośbą Estery król wydał dekret, że Żydzi mogą się bronić. Się obronili. Do dzisiejszego dnia obchodzą święto Purim na ten czas. Pan Bóg zachował Żydów, bo z tego narodu miał przyjść Mesjasz. Grecja to było kolejne imperium. Za czasów tego imperium, zaczęło się to od Aleksandra Wielkiego, tak na dobre. Dlaczego Pan Bóg wzbudził Grecję? Ano między innymi z tego względu, że język grecki miał się stać międzynarodowym językiem. To był najbardziej precyzyjny z języków starożytnych, uniwersalny. To był język handlu, ale też tak jak stał się takim międzynarodowym językiem, jak dzisiaj jest angielski, i był to też język urzędowy. I dlatego później w tym języku napisany został Nowy Testament. A to dlatego, żeby w tym języku zwiastowana była Ewangelia Chrystusowa w całym Imperium Rzymskim, bo wszędzie ludzie posługiwali się różnymi językami, ale wszyscy znali język grecki. I dlatego w tym języku był napisany Nowy Testament i w tym zwiastowana była Ewangelia. Ale zanim to przyszło, za czasów Imperium Greckiego nastał król Antioch Epifanes, który wystąpił przeciwko Żydom. On wydał dekret zabraniający pod karą śmierci stosowania zakonu, składania ofiar Bogu. Odbudowaną świątynię pańską zamienił na świątynię Zeusa. W tej świątyni złożono ofiarę ze świni, z nieczystego zwierzęcia i w ogóle zabroniono wszelkich praktyk biblijnych. W odpowiedzi na ten atak Pan Bóg wzbudził rodzinę kapłańską Machabeuszy i przez nich darował wyzwolenie. I dlatego Żydzi od tamtego czasu, dzięki temu zwycięstwu i temu, że świątynia została poświęcona na nowo, obchodzą święto Chanuka w grudniu. A potem było Imperium Rzymskie. W 37 roku przed Chrystusem panowanie rozpoczął Herod Wielki, który sprawował władzę w imieniu Imperium Rzymskiego i cesarza. I za jego panowania Bóg spełnił obietnicę. Narodził się w Betlejemie Odkupiciel, Mesjasz, Pan Jezus Chrystus. Szatanowi nie udało się powstrzymać przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Narodził się w narodzie izraelskim. No ale skoro się narodził, no to teraz szatan musi zrobić wszystko, aby ten Mesjasz nie wykonał dzieła, dla którego został posłany. I szatan atakował Pana Jezusa na trzy sposoby. Pierwsze, próbował go zniszczyć, zanim dokonał swojego dzieła na Golgocie. Dlatego była ta rzeź niemowląt. Żeby zabić. Dlatego często próbowano, już brali Żydzi kamienie, jeżeli żeby go ukamienować. Ci, którym się nie podobała nauka Pana Jezusa, próbowali go strącić w przepaść, ale to nigdy nie wyszło, bo Pan Jezus powiedział, nie przyszła jeszcze moja godzina. Ale kiedy ta godzina przyszła, Pan Jezus poszedł dobrowolnie na śmierć na krzyżu Golgoty. I dlatego też druga rzecz, którą próbował szatan, to skłonić Pana Jezusa do odstępstwa. I dlatego kusił Pana Jezusa. Przez kuszenie chciał skłonić Go do odstępstwa. Ale Pan Jezus cytuje Słowo Boże. Za każdym razem broni się Słowem Bożym i mówi, że Bogu należy się chwała i tylko Jemu należy służyć. I dlatego w Ewangelii Łukasza 4:13 czytamy, że diabeł odstąpił od Pana Jezusa do pewnego czasu. A to słowo oznacza, że te ataki diabelskie, te różnego rodzaju pokusy ciągle przychodziły. Dlatego przychodzili do Niego uczeni w piśmie, faryzeusze i inni, żeby Go uchwycić na jakimś słowie, żeby Go oskarżyć, o grzech. Ale Pan Jezus powiedział, nadchodzi władca tego świata, On wkrótce spowoduje moją śmierć, ale On nie ma nic do mnie, bo nigdy szatanowi nie udało się skłonić Pana Jezusa do odstępstwa. I trzecia rzecz, Izrael musi się upamiętać wobec Boga, zanim Bóg zniszczy szatana i jego władzę. I dlatego diabeł robi wszystko, żeby zniszczyć ten naród, bo zna Bożą zapowiedź. Na przykład w księdze Izajasza o Izraelu jest powiedziane, sługami naszego Boga mianować was będą. Kiedy to się stanie? W tysiącletnim królestwie Pana Jezusa Chrystusa na ziemi. W księdze Zachariasza, proroka, jest powiedziane, że wielu z narodów uchwyci się Żydów i powiedzą, chcemy z wami iść, bo wiemy, że z wami jest Bóg. Jeżeli w przyszłości Izrael ma być duchowym liderem dla narodów, to musi najpierw pojednać się z Bogiem i upamiętać się, zanim Pan Jezus ustanowi swoje tysiącletnie mesjańskie królestwo. I dlatego szatan wie, że jeżeli wygubi Izraela, zanim Żydzi się upamiętają, to wtedy Mesjasz nie przyjdzie, aby ustanowić swoje królestwo i Bóg go nie zniszczy. I dlatego Hitler na przykład chciał zniszczyć ten naród. I tak samo było w historii. I tak jest w dalszym ciągu. Ale Pan Bóg wzywa Izraela do upamiętania. Tak było za czasów Jana Chrzciciela. Jego poselstwo brzmiało, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Co mówił Pan Jezus? Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Co mówili uczniowie Pana Jezusa? Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. A po śmierci Pana Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy Piotr miał swoje kazanie w Jerozolimie, apostoł Piotr do czego wzywał? Upamiętajcie się. Do czego my wzywamy ludzi? Do upamiętania. Ale szatan, słysząc to poselstwo, uświadomił sobie, że aby nie być pokonanym, musi za wszelką cenę nie dopuścić do upamiętania Izraela. I co robi? Zabiera to słowo o królestwie z serc tych, którzy słuchają i nakłania ich do odrzucenia Pana Jezusa jako Mesjasza. I dzisiaj większość Żydów niestety odrzuca Pana Jezusa. Odrzuca Go jako Zbawiciela, odrzuca Go jako Mesjasza, nie uznaje. A przecież Pan Jezus umarł za grzechy świata i ich grzech także. On powiedział, wykonało się na drzewie krzyża. I jest to nie tylko dzieło odkupienia, ale też Boży cel dla świata. Pan Jezus umarł. Wiecie, martwy Mesjasz nie może sprawować władzy. To co teraz szatan próbuje zrobić? Szatan, widząc, że Pan Jezus nie żyje, postanowił zrobić wszystko, aby Mesjasz pozostał martwy. Pozostał w grobie. Dlatego przyszli do Piłata i powiedzieli, daj straż, żeby zabezpieczyć grób, opieczętujemy, postawimy strażę, bo ten zwodziciel powiedział za życia, że trzeciego dnia powstanie z martwych. Zabezpiecz grób do trzeciego dnia. Czy to coś dało? Nic nie dało. Trzeciego dnia Pan Jezus powstał z martwych. I Bóg wzbudził go z martwych, tak jak czytamy. I Pan Jezus potem po 40 dniach poszedł do nieba i dał obietnicę, przyjdę znowu. Skoro wypełniły się Boże obietnice, jakie były w Starym Testamencie odnośnie przyjścia Pana Jezusa, wypełnią się i te obietnice, które dotyczą Jego powtórnego przyjścia. Dlatego warto wierzyć Panu Jezusowi. Warto ufać Słowu Bożemu. A warto przede wszystkim uwierzyć poselstwu Ewangelii, wyznać swój grzech Bogu, stać się Bożym dzieckiem, żyć z Bogiem, należeć do Jego Królestwa. A Bogu niech będzie chwała za Jego cudowny plan, który zrealizował w Panu Jezusie Chrystusie. Amen.